Ale ładne wejście z rozpoczęto od westchnięcia.
Czasem trzeba dobrze sobie westchnąć.
To prawda, czasem tak. To jedna osoba w stylu podrzuciła nam jeszcze takie słówko, też od pociechy zasłyszane, nowe, schrupić, czyli sprawić, że coś się staje chrupkie. To jest trochę coś innego od pieczenia. Powiązane, ale to sprecyzowane na
ale to ładne,
uczynienie
bo to już
czegoś
takie...
chrupiącym. No, bardzo użyteczne. Schrupić.
Schrupić.
Wezmę sobie to do słownika.
Zastanawiam się nad procesem, jaki musi zajść, żeby coś schrupić.
No na ogół albo właśnie przypiec, albo wysuszyć.
Wysuszyć, tak. No tak, ale taki na przykład chleb jak zostawisz, to potem to go schrupiasz, tak, żeby go potem schrupać.
Tak, on jest schrupiony bardzo. No dobra, ale to my nie o chrupaniu, my o... konsumowaniu doświadczeń i podróży pewnej ważnej, bo się umówiliśmy, że o 7.30 Klaudiusz nam trochę poopowiada, co to było i gdzie się podziewał, jak go nie było.
Opowiem bardzo chętnie. Przez ponad 2 tygodnie byłem, a właściwie byliśmy całą grupą w Rwandzie. Mówię byliśmy, także mając na myśli Tour de Slezak, bo ekipa mocno Tour de Slezakowa pojechała. Zaczęło się od tego, że od przewodniczki jednej z grup Tour de Slezakowych, czyli Joanny Michniewicz z grupy Sneakersów, dostałem pytanie, czy co z TDS-em, może byśmy zrobili TDS gdzieś za granicą, jakiś wyjazd. Trochę, wiesz, tak popatrzyłem. No okej, dobra, pomyślimy o tym. Potem usłyszałem, że Joanna ma kolegę Bartka, który to Bartek ma pomysł, żeby pojechać do Rwandy. No i przyznaję, że jak usłyszałem słowo Rwanda i nazwę Rwanda, to myślę sobie, co, gdzie Rwanda, Afryka, o co tu w ogóle chodzi?
Na to spojrzałeś.
Tak, na początku pomyślałem, że może o jakiś Radom chodzi, o co tu w ogóle.
No Radom za granicą.
Joanna powiedziała, że spotkaj z Bartkiem. Bo z Bartkiem się faktycznie spotkaliśmy w jednej z warszawskich kawiarni, co było dość istotne, bo Bartek jest też, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mamy Bartka też bardzo serdecznie pozdrawiam, Bartosza Płotkę. Bartosz jest kawoszem bardzo zapalonym, opowiada o tej kawie z wielką pasją, a Rwanda jest producentem kawy i tam jest bardzo dużo plantacji kawy i stacji czyszczenia kawy, co też mieliśmy możliwość zobaczyć. No więc spotkał się ze mną w jednej z warszawskich kawiarni, opowiedział o swojej pasji, opowiedział o pomyśle i że tam na miejscu w Rwandzie jest Erik, który właśnie myśli o tym, żeby założyć swój biznes z Muzungu. Muzungu to jesteśmy my wszyscy. Nie jest to pejoratywne, jest to określenie po prostu podróżników, którzy przyjeżdżają tam do Rwandy i chcą ten kraj zwiedzić.
Muzungu.
Muzungu. Muzungu to, jest, to słowo muzungu słyszeliśmy absolutnie wszędzie, będąc tam, bo dzieci się zrywały jak do lotu właściwie, krzycząc muzungu, muzungu. Dorośli też, pozdrawiając nas, widząc białych muzungu gdzieś na horyzoncie albo po prostu w swoich miejscowościach. No i tak od pomysłu do czynów to się zaczęło. Trzeba, myślę sobie, no gdzie tam ja bez przygotowania właściwie żadnego, bo jak zobaczyłem też profil trasy, który trzeba było przejechać, to sporo przewyższenia czekało, 8 tysięcy metrów do góry w 8 dni, więc to jest średnio 1000 metrów do góry na rowerze dziennie.
Ojej.
W dość wysokich temperaturach, więc trzeba było się do tego po prostu przygotować, więc od kilku miesięcy się przygotowywałem.
A dość wysokie temperatury to? Jakie tam mieliście?
No wiesz co, w zależności od dnia, ale tak od 25 do 35 stopni, bo właśnie skończyła się pora deszczowa. Zaczęła się pora sucha, więc tego słońca mieliśmy, pogodę mieliśmy jak drut przez 2 tygodnie. Mimo, że codziennie były zapowiadane deszcze i burze, to mieliśmy genialną pogodę. No trzeba było oczywiście, bo pierwsze kupić, to mnie trochę skłoniło, przyznaję, do kupienia nowego roweru, do kupienia sprzętu. Trzeba było zrobić szczepienia także, no bo to wiadomo, że leci się do kraju, gdzie występują różne choroby tutaj raczej nieznane. No więc to wszystko przez kilka miesięcy. I nie tylko ja, ale całą grupą się właśnie przygotowywaliśmy. Nie wiem, czy wspomniałem, że Małgosia Radziszewska też ze mną, z nami była?
Nie wspominałeś.
Nie wspominałam. Mhm. To też była, czyli my jako organizatorzy Tour de Slezak dostaliśmy takie zaproszenie. Polecieliśmy grupą ostatecznie 13 osób. z jednym członkiem tej grupy, który na dzień przed wylotem sobie rozkwasił rękę, więc ostatecznie musiał rower zostawić w domu i jeszcze miał przygody z jeżdżeniem po rwandyjskich szpitalach i ściąganiem szwów. Przyroda, to od tego może zacznę, jeżeli chodzi o Rwandę. Absolutnie fenomenalna. Za każdym zakrętem, który się tam wyjeżdża, mówisz wow. To jest kraj tysiąca wzgórz, więc pagórek za pagórkiem, dolina, a wszędzie niesamowicie zielona roślinność i jeszcze na tle no, takich czerwonych dróg gruntowych. To, co najbardziej mnie urzeka w Rwandzie, to ludzie, którzy są bardzo przyjaźni. Właśnie to muzungu słyszeliśmy wszędzie. Dzieci, widząc muzungu, biegną. Cała wioska się zbiega. Ja nie wiem, jak oni się porozumiewają między tymi wioskami, bo jak jechaliśmy między wsiami, bo staraliśmy się unikać głównych dróg, tylko jeździć właśnie pomiędzy wioskami, to już w kolejnej wiosce wiedzieli, że jedzie grupa muzungu i już na nas czekali, zwłaszcza dzieci, które mają na nogach tylko klapki, a czasem i nie. I w tych klapkach albo na bosaka potrafią koło roweru przebiec no, nawet czasem kilka kilometrów. Tak po prostu. Żeby nam towarzyszyć, żeby z nami pobyć, żeby chwilę zamienić jakieś chociaż szczępki słów gdzieś, któreś przez nich zasłyszane po angielsku. I to potrafi biec kilkanaście, kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt dzieciaków, które tam są. Jak się wjeżdża do wsi i chociaż umiesz jakiekolwiek podstawowe słowa, jak chociażby amakuru, czyli jak się masz, to cała grupa, która stoi, do której się podjeżdża, to nimeza ich, czyli takie to odzdrowienie cię jest takie churalne, wesołe, śpiewne. Także to jest to. To jest bardzo czysty kraj. Mhm. Dodam że od razu, że jeżeli chodzi o system polityczny, nie jest idealny. Ciągle rządzi tam prezydent, który bardzo dba o czystość tego kraju. Więc na przykład zakazane są torby foliowe. W sklepach można dostać tylko wielorazowe torby albo papierowe, nic innego. Ulice są czyste. Gdzie nie gdzie na wsiach można było spotkać, ale to czasem jakieś śmieci. Ciekawostką jest to, że mają jeden dzień w miesiącu sprzątania społecznego. Więc wszyscy mają obowiązek sprzątać swój kraj. Jest to kraj bardzo wielu kontrastów społecznych, bo na wsiach jest bardzo, bardzo ubogo. A dostęp do wody jest tam, gdzie jest kran. Wszędzie można spotkać takie żółte kanistry plastikowe. Dzieci noszą je na głowach. A no nie ma dostępu do bieżącej wody. Czasem trudno o prąd, więc te wsie wyglądają trochę jak wsie nasze pewnie, gdzieś byś porównał XIX wiek. Jednocześnie mówię o kontraście, bo mają dostęp do internetu. Więc cały kraj właściwie jest pokryty siecią internetową, więc jeżeli ktoś ma ten telefon, jakiegoś smartfona, to ma internet, ale żyje w biedzie, w której na przykład wszystkie pola są uprawiane zupełnie ręcznie, nie ma tam żadnych traktorów, ludzie noszą kamienie na budowach, na głowach, bo właściwie praca ludzka jest tak tania, że niepotrzebna jest też na przykład taczki, żeby dawać pracownikom. Wszystko jest noszone na głowach. Jednocześnie w tym wszystkim, no jak mówiłem i wspominałem, ludzie są bardzo, bardzo radośni, więc pojechanie tam, zobaczenie tego wszystkiego na rowerze daje też ten kontakt, że można z tymi ludźmi się zatrzymać, pogadać. Zresztą oni sami zatrzymują i są złaknieni tego kontaktu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, to jej właściwie nie ma. Tylko w dużych, no w większych miastach jak Kigali, czyli stolicy, tudzież jest takie miasto Huje i w tymże mieście było coś, co miało być zalążkiem infrastruktury rowerowej, z której nikt nie korzysta, bo rowerzyści są tam przyzwyczajeni do tego, że jeździ się po prostu ulicami. W dużych miastach rowerów jest mniej, natomiast na wsiach rower absolutnie króluje. Są tam tysiące rowerzystów, z tym, że rower nie służy tam do tego, do czego u nas, czyli do rekreacji. Jeżeli do rekreacji służy to jakimś promilom, tam rower to jest środek transportu dla wszystkiego. Od pięciu kiści wielkich bananów, które ważą, nie wiem ile, no kilkaset kilo pewnie, bo to są takie ogromne kiście, każda po kilkaset bananów, przez skrzynki z wodą, których na rower można załadować 10, jak się je dobrze obwiąże, po 3 osoby na rowerze, przez zwierzęta, które też na rowerach są wożone. Tu uwaga, cielaki są już włożone skuterami na przykład, więc czy takimi motorkami niewielkimi, więc rower jest tam naturalnym środkiem transportu, więc rower jako taki nikogo nie dziwił. Dziwiło, że jesteśmy trochę dziwnymi rowerzystami, oczywiście byliśmy, bo było nas kilkanaście osób, wszystkie miały kaski na głowach. Tam to raczej jest niespotykane, żeby ktoś miał kask na głowach. Mieliśmy jakieś dziwne rowery z wyginiętymi kierownicami i przerzutkami. Tam to nie jest potrzebne, bo tam rowery są po prostu prostej i solidnej bardzo konstrukcji, więc tak są tam włożeni ludzie. Bardzo dużo taksówek rowerowych jest na wsiach, więc tam wzmocnione bagażniki i taksówki rowerowe, które są zresztą bardzo, bardzo tanie. W miastach królują taksówki już takie na takich małych motorkach, moplikach, takich 150-kach, więc tego jest też tam mnóstwo. O wiele rzadziej można spotkać taksówkę samochodową. Jak mówiłem, system polityczny nie jest tam idealny, bo jest taki autorytaryzm. Natomiast z punktu widzenia podróżującego absolutnie tego nie czuć. To jest bardzo bezpieczny kraj. Nigdzie nie czuliśmy się jako grupa gdzieś zagrożeni. Nawet jeżeli były takie sytuacje, że jako właśnie ci Muzungu, którzy gdzieś przyjeżdżają do jakiejś miejscowości, byliśmy tacy otaczani przez miejscowych, to była raczej ciekawość, zainteresowanie niż jakieś poczucie zagrożenia. To zupełnie nie było zagrożenia. Można zostawić różne rzeczy, bo też w takiej grupie zapominaliśmy czasem tego. Zawsze się to znajdowało, zawsze ktoś przyniósł, oddał. Nie mieliśmy poczucia, że ktoś chce nas gdziekolwiek, jakkolwiek okraść. Nic z tego. Więc zdecydowanie można ten kraj polecić jako kraj, który jest ciekawy do zwiedzenia rowerowo. Jeżeli chodzi o, jak mówiłem, samych tras infrastruktury rowerowej nie ma. My wyznaczyliśmy sobie drogę, tu wielkie podziękowania dla też państwa Skoczypców. Pozdrawiam was serdecznie, którzy tę trasę doszlifowali przez góry. Wyznaczyliśmy sobie dość ambitną tę trasę, nie mówiąc o podjazdach, bo to podjazdy podjazdom nierówne, bo jak podjeżdżasz asfaltem na rowerze, to jeszcze pół biedy. Natomiast jak droga jest górska po prostu, czasem piaszczysta, czasem skalista, mieliśmy niektóre takie dróżki po 20 kilka procent nachylenia, to już jest bardzo dużo, że z roweru trzeba było zejść, to jeszcze nie jest żadna wielka szkoda, ale że już jak stopy ci się ślizgają, wpychając rower pod górę, albo jak musisz bardzo uważać znosząc rower, to to już jest wtedy kolarstwo przygodowe. Natomiast absolutnie było warto, bo czasem po tych kilkuset metrach podejścia albo zejścia nagle naszym oczom ukazywał się taki widok, który mówisz sobie, wow, ależ tu jest pięknie, bo było na przykład jest tam na granicy z Kongo wielkie jezioro, a między górami, wzdłuż którego brzegiem się jedzie i dojeżdża pomiędzy kolejnymi miejscowościami, gdzie myślisz sobie, po prostu bajka. Przyroda rewelacyjna, wspaniali ludzie, przyjaźni, jedzenie dostępne, zwłaszcza dla muzungu, którzy gdzieś tam pomiędzy punktami się mogą przemieszczać. Bardzo dużo warzyw, zdecydowanie mniej mięsa. Fasola króluje, oczywiście ryż, banany. Bananów bardzo dużo. Nauczyłem się dużo o bananach. Nawet nie wiedziałem, że jest tyle rodzajów bananów. Jedne są do jedzenia na śniadanie, jedne są do gotowania, jedne są do ważenia. Piwa lub wina właściwie, bo to wino. Czyli do fermentacji. Tych do fermentacji też jest kilka rodzajów. To też mieliśmy okazję wszystko zobaczyć, bo jest do tego specjalny rytuał. Więc to jest ich dieta. Rwandyjczyków. Bardzo smaczna zresztą, jak dobrze doprawiona i bardzo sycąca. Więc zdecydowanie tak. To jest kierunek, który jeżeli ktoś ma ochotę poznać egzotyczny kraj, ma ochotę tam polecieć, da się. Trzeba rower dobrze spakować, bo mimo, że pakowaliśmy rowery dobrze, to potem widzieliśmy, co się dzieje z naszymi kartonami na lotnisku, to pozdrawiam to wszystkich pracowników lotniska i naszymi walizkami. Mój karton przyleciał do Polski ostatecznie zupełnie rozwalony, na szczęście bez strat dla roweru. Chyba wszystkie inne rowery też przetrwały, także to wielkie ukłony dla wszystkich, którzy byli. Obyło się bez strat, mimo dużych przygotowań, bo dużo się mogło stać, to nikt nie zachorował, nikt sobie nic nie zrobił. Były drobne tylko awarie, jakieś drobne trzeba było regulacje przerzutek czy innych rzeczy zrobić, ale to absolutne drobnostki. Udało się te około 400 kilometrów przejechać. Po górach to jest już taki całkiem niezły wynik na 8 dni. Udało się nam też wejść na wulkan, bo tam da się wejść do Parku Narodowego, Bisoke, 3700 metrów. Jeszcze tak wysoko nie byłem, więc 4 godziny takiej niezłej wspinaczki przez dżunglę. W międzyczasie spadł deszcz, więc zejście z wulkanu, które jest gliną i korzeniami, więc właściwie zejścio zjazd po tej glinie. Przyroda w parkach narodowych, możliwość zobaczenia zwierząt. Niektórzy uczestnicy naszej wycieczki jeszcze tam są, czy wyprawy jeszcze tam są właśnie na safari, więc też ich bardzo serdecznie pozdrawiam, bo mieli możliwość i zostali. No jest to kraj, który tak, jest krajem, jak mówię, sprzeczności, takich kontrastów bardzo dużych społecznych, a jednocześnie jest krajem, w którym nie zapomnę dźwięku biegnących dzieci, tego tupotu stóp, ich uśmiechów, oczu, radości, dźwięku śpiewów, które tam były, wszystkich, którzy nas witali śpiewając gdzieś, jakieś, wiesz, wjeżdżasz na 2000 metrów, czy tam 2,5 rowerem, kilka domów stoi, szkółka, piękne ubranie panie, ubrane panie w kolorowe stroje, w suknie i śpiewają. A na nasz widok po prostu ktoś nagle znajduje jakiś bębenek i jest cały mały koncert. Na wybrzeżu jeziora stał taki statek, który wyglądał jakby zaraz miał zatonąć. Natomiast był na niego ładowany piasek. Piasek ładuje się tam najtańszą możliwą metodą, czyli właśnie pracą ludzką. Na głowy worki z piaskiem i idziemy z tymi 50 kilogramami. Bez względu na płeć, panie też tam ciężkie rzeczy na głowach przenoszą. A wracając, cała ekipa po prostu śpiewa. No, tych dźwięków, kolorów, smaków, zapachów, no tak, to jest bardzo trudno zapomnieć, więc z tego, co widzę i słyszę i rozmawiałem, to wszyscy wrócili zachwyceni. Trochę słyszałem o tym przed wyjazdem, że i to jeszcze jest jeden element, o którym chcę powiedzieć, że jest takie powiedzenie, że wy macie zegarki, mówią o nas mieszkańcy Afryki do Europejczyków, wy macie zegarki, my mamy czas. I to jest prawda. Oni mają czas, oni żyją zupełnie inaczej niż my. To poczucie czasu u nich jest zupełnie inne. I jeżeli czeka się w restauracji godzinę, półtorej, czasem dwie, to nikogo to nie dziwi. Był rekord w jednej restauracji, ale to już się nawet nasz przewodnik Erik zdenerwował. Stwierdził, że to jednak za dużo, gdzie czekaliśmy 3,5 godziny na ten posiłek. Więc, ale dla nich to nie było nic zaskakującego. Muzungu, gdzie się spieszysz? Muzungu, jest czas. Martw się problemami, jak one wystąpią, a nie przejmuj się tym. I w tym wszystkim jeszcze o jednej rzeczy muszę wspomnieć, bo to mnie chyba najbardziej dziwiło. Jak przyjeżdżasz do Afryki i widzisz dzieci, które z naszej europejskiej perspektywy są biedne, zaniedbane, może trochę głodne, może nawet wyciągają do ciebie ręce po pieniądze i masz takie poczucie, ojej, ale biedne dzieci. Ale potem po kilku dniach tam orientujesz się, że te dzieci są ze sobą, że się bawią, że się cieszą, że są uśmiechnięte, że nie mają telefonów komórkowych, do których są przylepione, że są na podwórkach i kopią piłkę, która nie jest prawdziwą piłką, którą my od razu myślimy napompowanym balonem obszytym skórą, tylko jakimś zwitkiem różnych liści obwiązanych sznurkiem, często nie mając butów, ale te wszystkie dzieci są bardzo, bardzo radosne. Nie porównuję tych dwóch, bo mieliśmy też długie dyskusje na ten temat. Czy można by się zamienić? Nie porównuję, tylko widząc wszystkie problemy tamtego świata też, żeby to było jasne. W nich jest bardzo dużo radości, takiego, które mają w sobie i który był dla mnie dużym, takim ciekawym bardzo doświadczeniem. Także jeżeli ktoś myśli o krajach Afryki i rowerze, to Rwanda zdecydowanie do polecenia.
Słyszę, że zostanie z tobą na długo.
Oj, zostanie i dziękuję wszystkim, którzy tam ze mną byli i którzy mnie w to wciągnęli, bo było warto.
A ja tobie dziękuję za relację w imieniu słuchaczy, którzy tak jak ja podejrzewam zasłuchali się i odłożyli na chwilę obowiązki, żeby wciągnąć się w tę opowieść i tak oczyma wyobraźni przejechać choć kawałek trasy, którą wy pokonaliście.
Da się to zrobić za relatywnie nieduże pieniądze, więc jak już się tam doleci, to życie w Rwandzie jest tak relatywnie tanie, więc da się to zrobić naprawdę fajnie. Więc jeszcze raz wielkie podziękowania za to wszystko, że się to udało.
Pół minuty będzie ósma. Wracamy do Polski w takim razie z wyprawy po Rwandzie.
Nie powiedziałem jeszcze chyba jednej tylko rzeczy, dopowiem ją.
A to króciutko?
Króciuteńko, bo wielu z uczestników pomógł Wojtek Optułowicz, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie pojechał z nami, ale wspomagał nas technicznie cały czas, więc wielkie podziękowania też.
Pozdrawiamy. Tak, a ja mówię, że wracamy do Polski z znanym Państwu dobrze punktem programu, bo właśnie o języku polskim po ósmej dzisiaj będziemy rozprawiać. I mogę powiedzieć, że my nawet będziemy rozprawiać w dniu dzisiejszym, w tym okresie czasu. Aha. Myślę, że niektórzy mogą mieć ciarki z zażenowania w tej chwili. O pleonazmach dzisiaj trochę porozmawiamy z profesor Moniką Kresą, językoznawcą, dialektolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę z nami być. Może niektórzy będą zaskoczeni, bo są takie oczywiste, o których wiemy, że są błędami, ale kilka niespodzianek też przygotowaliśmy.
Transmission. Why?